Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Mam dziś znowu ten przywilej, aby stanąć przed wami, aby dzielić się Bożym Słowem, aby dzielić się tym, co Pan Bóg daje mi przeżywać. Jednak za każdym razem też czuję nie tylko ten przywilej, ale chyba jeszcze bardziej tą odpowiedzialność, aby stanąć przed tak licznym Kościołem i dzielić się Ewangelią, dzielić się Bożym Słowem. Bo przecież chodzi o to, żeby nie moje słowa tutaj dzisiaj zostały przekazane wam, ale chodzi o to, żeby Duch Święty mówił do zboru. I chciałbym, byśmy króciutko o to się pomodlili. Drogi nasz Panie, jesteśmy dzisiaj wokół Twojego stołu. Wierzę, że tak wielu jest wśród nas tych, którzy są głodni Twojego Słowa, którzy są spragnieni Twojego Słowa. I tak gorąco Cię proszę, byś dzisiaj nasycał nas swoim Słowem. Byś dzisiaj nas karmił, Panie, swoim ożywczym pokarmem, który przynosi życie, które przynosi zmiany, które przynosi przełomy do naszego życia. Tak bardzo Cię potrzebujemy. Panie, proszę, byś mnie posilił, byś dał mi odwagi, by podzielić się tym wszystkim, co włożyłeś do mojego serca i do mojego umysłu. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś z nami tu dzisiaj. Amen. Chwała Bogu. Moi drodzy, chciałbym rozpocząć od przedstawienia wam pewnego obrazu, pewnego starotestamentowego obrazu, aby móc tak sprawniej czy tak skuteczniej przekazać to, co mam w swoim sercu. Ten obraz, który chcę przed wami przedstawić, wymalować, opisany jest w pierwszej księdze Samuela. Pierwsza księga Samuela, rozdział 17 i będę czytał od 33 do 37 wersetu. Sytuacja jest taka, że Filistyni napadają, najeżdżają Izrael. I spośród tych Filistynów wychodzi jeden bardzo wielki, potężny wojownik, który każdego dnia przez 40 dni wychodzi i ośmiesza wojsko Izraela. Ośmiesza naród Boży. I wyzywa ich do walki. A wszyscy Izraelici truchleją. I usłyszał o tym Dawid, młodzieniec, który był pasterzem owiec. I przychodzi do króla. I proponuje, że to on może zmierzyć się z tym potężnym Goliatem. Lecz król widzi to troszkę inaczej. I od 33 wersetu pierwszej księgi Samuelowej i 17 rozdziału czytamy takie słowa. Lecz Saul odpowiedział Dawidowi: ty nie możesz iść przeciwko temu Filistynowi, by z nim walczyć. Jesteś bowiem chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości. Dawid odpowiedział Saulowi: twój sługa pasł trzodem swego ojca, a gdy przychodził lew lub niedźwiedź i porywał barana z trzody, wtedy goniłem go. Uderzałem na niego i wyrywałem mu go z paszczy i kiedy rzucał się na mnie, chwytałem go za gardło, biłem i zabijałem go. Twój sługa zabił lwa i niedźwiedzia. ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż rzucił wyzwanie wojskom Boga żywego. Ponadto Dawid powiedział: Pan, który wyrwał mnie z łapy lwa i niedźwiedzia, wyrwie mnie również z rąk tego Filistyna. Ale niezwykłe słowa i jaka niezwykła postawa tego młodego człowieka. Jeśli tak przestudiujemy dokładnie życie Dawida, nie jest wyraźnie napisane, ale możemy wnioskować, że miał pomiędzy 17 a 19 lat w tym czasie. A obraz, który przed wami chcę przedstawić, to nie potyczka Dawida z Goliatem i nie to wszystko, co działo się wokół, lecz ta niezwykła postawa i to niezwykłe zachowanie, kiedy Dawid jako pasterz owiec swojego ojca, w sytuacji zagrożenia dla swojego stada, doganiał lwa i niedźwiedzia i wyrywał porwaną owcę, a jeśli ten zwierz na niego się rzucał, to go zabijał. Czy słyszeliście już coś podobnego? Ja nie słyszałem. Oprócz tej historii, która opisana jest w Biblii, nie słyszałem, aby jakikolwiek człowiek w ten sposób się zachowywał. Nie słyszałem, aby ktoś miał taką możliwość, aby dogonić lwa albo niedźwiedzia, aby złapać go, aby go tak mocno uderzyć, aby sprawić mu takie lanie, że ten zostawia tego porwanego barana. A jeśli lew rzuca się na niego, to zabić i lwa. Na pewno to jest niezwykłe i na pewno to nie działo się w mocy i sile, ani jakimś sprycie, ani jakiejś pułapce, którą Dawid mógł w tym czasie przyszykować. Ewidentnie to działo się dzięki szczególnej mocy, mocy Bożej czy mocy Ducha Świętego, namaszczeniu Ducha Świętego, bo tak o Dawidzie jest napisane, które było nad nim. Dlaczego to robił? Dlaczego walczył z lwem i z niedźwiedziem? Czy ojciec mu kazał? Owszem. Ojciec polecił mu to stado, aby go doglądał, aby go pilnował, aby pasł owce. Ale nie sądzę, aby miał takie oczekiwania, że gdy pojawi się lew czy niedźwiedź, aby miał ojciec takie oczekiwanie od niego, żeby ten rzucał się na lwa. Przecież nikt rozsądny takich rzeczy nie robi. Dawid czynił to dlatego, że kochał owce. Kochał owce swojego ojca. I nie był jak najemnik, który ucieka w takiej sytuacji. Nie był jak administrator tego stada, który składa wieczorem raport. Dwie owce straciliśmy, jedną porwał niedźwiedź, drugą lew. Resztę doprowadziłem w porządku do zagrody. Był jak sługa dla swoich owiec i dla swojego ojca. Ale to też nie było w zakresie jego obowiązków, aby tak się zachować. Jednak dlatego, że żył w szczególnej społeczności z Bogiem, nie mógł pogodzić się i nie mógł zgodzić się z tym, aby któraś z owiec, która została mu powierzona, miała się stracić, miała zginąć. Moi drodzy, ta szczególna postawa, to szczególne zachowanie o czymś nam mówi. Pan Bóg to zauważył. Dawid tego jeszcze nie wiedział, gdy był nastolatkiem i gdy był pasterzem, nie znał swojej przyszłości. Nie wiedział, co go spotka. Nie wiedział, dlaczego takie sytuacje wydarzają się w jego życiu. Jednak my, kiedy czytamy historię jego życia, mamy możliwość przeczytać ją całą. I mamy możliwość popatrzeć na całe jego życie. Co by było, gdyby Dawid nie walczył z lwem i z niedźwiedziem? Wiecie, co by było? Nigdy nie stanąłby przed Goliatem. Gdyby nigdy nie stanął przed Goliatem, zupełnie inaczej podziałyby się losy Izraela w tamtym czasie. A może miałoby to i wpływ na dalsze lata i wieki. Wierzę również, że gdyby nie jego serce i takie nastawienie, jakie miał, nigdy nie zostałby królem. Nigdy nie zostałby największym królem Izraela. Przez 40 lat i ta chwała jego królestwa znana jest i była znana zawsze. To Bóg go wybawiał. Chociaż ludzie go wybrali na króla, to jednak Bóg jako pierwszy go zauważył. To Bóg go namaścił i wybrał. Dlatego, że on walczył w imieniu Boga. I dlatego pomyślałem sobie, że skoro ta historia i skoro te niezwykłe czyny Dawida miały tak wielki wpływ nie tylko na niego samego, ale na zwycięstwo całej armii, a także na całą historię Izraela, to warto się temu przyjrzeć z bliższa. Warto przyjrzeć się temu obrazowi, co w nim możemy ujrzeć jeszcze tak szczególnego i tak niezwykłego. Czego możemy z tej historii się jeszcze nauczyć? Otóż Dawid spokojnie pasie swoje owce. Gra na swojej harfie, układa kolejny psalm na chwałę Pana. Być może właśnie ten Pan jest pasterzem moim, zła się nie ulęknę. Aż tu nagle dziki zwierz wylatuje z zarośli i porywa jedną z jego owiec. Co on robi w tym momencie? Spokojnie gra sobie dalej i chwali Pana? Nie. Rzuca wszystko, zostawia, odkłada swoją harfę i biegnie. Biegnie tak szybko, jak potrafi. I pokonuje lwa. Czy ta sytuacja czegoś wam nie przypomina z naszego życia? Czy czasem tak się nie zdarza, że nagle, zupełnie niespodziewanie, dotyka nas jakieś trudne doświadczenie, jakaś ogromna strata, dotyka nas śmierć kogoś bliskiego, może choroba, problemy w małżeństwie, problemy z finansami, tracimy pracę, a może nagle bardzo mocno doskwiera nam samotność, albo kolejna fala smutku powala nasze życie, tak że tracimy grunt pod nogami. Ogólnie to sytuacje, w których sami jesteśmy bezradni, w których nie damy rady o własnych siłach. Ale dzięki Wszechmogącemu Bogu pokonujemy i mamy tą możliwość, tak jak Dawid pokonywał niedźwiedzia i pokonywał lwa, wtedy, gdy tracimy kogoś bliskiego albo gdy dotyka nas bardzo trudne doświadczenie. Nie jesteśmy na przegranej pozycji, ale jesteśmy na pozycji zwycięzcy, bo jesteśmy w Panu Jezusie Chrystusie, bo On jest w nas. I ten sam Duch, który był w Dawidzie, wypełnia moje i Twoje życie. Ale mam teraz do Was dzisiaj bardzo ważne, kluczowe pytanie. Czy Bóg mógł zachować i strzec Dawida od takich sytuacji, aby niedźwiedź i lew nie zabierały jagnięcia, nie zabierały owieczki z jego stada? Jak myślicie? Mógł. Mógł. Mógł dlatego, że jest wszechmogący. Czy Bóg może ochronić i mógł ochronić w przeszłości twoje życie, aby nie spotkało cię jakieś trudne doświadczenie, trudna próba twojej wiary, aby jakaś zła okoliczność nie zbliżyła się, nie wtargnęła jak ten dziki zwierz do twojego życia? Czy Bóg mógł ochronić twoje życie? Mógł, bo jest wszechmogący. Jednak teraz nasuwa mi się kolejne pytanie. Czy gdyby Pan Bóg ochronił Dawida od wszystkich tych nieszczęść, tych trudnych chwil w czasie, kiedy pasł owce, czy może nie zostałby do końca życia pasterzem i nigdy byśmy o nim nie przeczytali i nigdy byśmy nie mówili o tym, że był królem nad Izraelem? Czy gdyby Pan Bóg ochronił jego życie od tych dzikich bestii, od tych trudnych okoliczności, w których wierzę, że również miał strach, wierzę, że również towarzyszyły mu emocje, wierzę, że również był przerażony, ale większy był ten, który był w nim, dlatego zwyciężał. Ale gdyby Pan Bóg to wszystko odsunął z jego życia, czy mógłby pokonać Goliata? Myślę, że nie. To Bóg pozwolił. Pozwolił na atak tych dzikich zwierząt, dlatego że to w tym momencie tylko wyglądało, że chodzi o owce. Ale tak, z perspektywy czasu, tak jak możemy popatrzeć teraz na życie Dawida, chodziło o znacznie coś więcej. Chodziło o znacznie coś więcej. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego wymienić z życia Dawida, czego on nauczył się od swojego Boga w tych momentach trudnych, także później, gdy prześladował go Saul, gdy musiał uciekać, gdy musiał się chować. Czy Bóg w tym momencie nie mógł coś zmienić? Mógł. Jednak zmienił to dopiero w czasie, kiedy sam uznał to za stosowne. Zmienił to w czasie, kiedy przyszedł ten właściwy moment. I mam dzisiaj moi drodzy, dla was pierwszą dobrą wiadomość. Tak jak Dawid zwyciężał i ty możesz zwyciężać. To jest dla ciebie, to jest dla mnie, to jest dla Kościoła Bożego, dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Kiedy czytaliśmy tą krótką historię, Dawid wspomina. Wspomina Saulowi o tym, że tak w jego życiu się działo. Że był taki moment, nie wiemy, czy to było kilka miesięcy wcześniej, czy kilka lat, ale wspominał te chwile, kiedy właśnie wychodził dziki zwierz, zabierał jedną z jego owiec, a on go doganiał, zabierał owce i niedźwiedzia czy lwa zabijał. Przypomnij sobie ze swojego życia momenty i chwile i doświadczenia, w których właśnie taka sytuacja miała miejsce i w których Pan cudownie przez nią cię przeprowadził. Tak łatwo o nich zapominamy. Mam tą świadomość, że tak łatwo zapominamy o tych cudownych Bożych zwycięstwach w naszym życiu. Przez wiele lat potrafimy pamiętać, że ktoś powiedział nam jakieś koślawe, krzywe słowo, które bardzo nas uraziło i dotknęło. Przez wiele lat możemy nosić w swoim sercu jakieś niechęci, jakieś porażki. A tak łatwo stracić z naszej pamięci te cudowne chwile, w których Bóg okazywał nam cudowne zwycięstwo nad bardzo trudnymi okolicznościami, które przerastały nasze możliwości. A On przyszedł ze swoją cudowną prawicą, podniósł nas i dotknął. Moi drodzy, z biegiem lat, jak żyję, coraz bardziej czuję taką potrzebę, aby o tym sobie przypominać, aby wręcz zapisywać pewne takie wydarzenia, takie historie, takie świadectwa, by w trudnych chwilach sobie je przypomnieć. By przypomnieć sobie tę trudną sytuację, gdy lew czy niedźwiedź wtargnął do mojego życia i chciał wszystko rozerwać na strzępy. Wierzę, że i takie sytuacje były w waszym życiu, w życiu każdego z was, każdego Bożego dziecka. I możecie zaświadczyć o tym, że Pan w cudowny sposób was z tego wyciągnął. Odnieśliście zwycięstwo. Wierzę, że rozumiecie, o czym mówię. Zachęcam gorąco do tego. Jednak pójdźmy dalej. I mam kolejne pytanie. Czy z perspektywy czasu, gdy patrzymy na te nasze przeżycia, w których my dzięki Bożemu Słowu, dzięki Bożej mocy, tak naprawdę to Pan Bóg zwyciężył w nas. Kiedy patrzymy na takie sytuacje, a wierzę, że każdy z nas takie ma, czy dzisiaj możemy powiedzieć, że to były chwile, w których coś straciliśmy, które nas z czegoś okradły, które zubożyły nas albo zniszczyły nasze życie? Czy możemy tak powiedzieć? Nie możemy. Więc skoro czasem Pan Bóg pozwala, nasz miłościwy Ojciec dopuszcza, aby takie sytuacje w naszym życiu się pojawiły, On bardzo pilnuje tego i troszczy się o to, aby te chwile nie zrujnowały naszego życia, lecz aby je wzbogaciły. I każdy z nas, i również ja mogę zaświadczyć o tym, że im trudniejsze były te chwile, im cięższe były te przeżycia, im większe były te straty, im więcej popłynęło łez, tym więcej błogosławieństwa przyszło do mojego życia. Tym więcej wiary wzbudziło się w moim życiu. Tym bardziej zostałem ubogacony. Wzmocniły się moje siły, a moje życie uległo oczyszczeniu. Czyż nie tak jest? Dokładnie tak. A więc, moi drodzy, Pan Bóg, jako ten, który w cudowny sposób potrafi ochraniać każdą naszą chwilę, każdy nasz dzień, wręcz mówi nam, że bez Jego wiedzy i zgody nawet włos z naszej głowy nie spadnie. Jesteśmy Jego własnością i żadne zło, żadna trudność, żadne doświadczenie nie może dotknąć naszego życia po to, by wyrządzić nam szkodę i by nas zniszczyć. Diabeł nie może dotknąć naszego życia i żadna dzika bestia nie może dotknąć mojego i Twojego życia, jeśli on nie wyrazi na to zgody. Tylko po to, by nasza wiara mogła wzrosnąć, by nasze życie mogło ulec zmianie, byśmy byli silniejsi, by nasze życie mogło być jeszcze bardziej czyste i podobać się Jemu. Dzielę się tym, co jest w moim sercu, bo to obserwuję z perspektywy lat, w których naśladuję mojego Pana. Widzę te prawidłowości, widzę je w Bożym Słowie, widzę je w swoim życiu, widzę je w życiu wielu moich drogich braci i sióstr. I one wręcz stają się regułą. I chciałbym, byśmy w tej chwili przeszli do słów Nowego Testamentu i listu Jakuba. Rozdział pierwszy. Będę czytał 2, 3 i 4 werset. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali, zupełni, nie mający żadnych braków. Poczytujcie to sobie za największą radość. Muszę wam się przyznać, że ten króciutki fragment, te trzy słowa są dla mnie ogromnym wyzwaniem. Bo nawet jeśli już w swoim chrześcijańskim życiu doszedłem do zrozumienia i poznania, że te wszystkie trudne chwile, które zdarzają się w moim życiu, które przychodzą, są jakby Bożymi posłańcami, które kształtują mój charakter, które hartują mojego ducha, które sprawiają, że moja wiara rośnie. Tak ciągle, przyznaję wam się tak szczerze, trudno mi je traktować jako największą radość. Ciągle jako największą radość traktuję zwycięstwa, traktuję sukcesy. Ale to jest jeszcze chyba ten nie do końca przemieniony mój umysł. Tak myślę. I czytamy w 3 wersecie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Właśnie Boże Słowo tak bardzo jasno mówi nam w tym miejscu, że gdy rozmaite próby przechodzimy, ma miejsce doświadczenie naszej wiary. I powiem tutaj coś takiego, co trochę nam się może nie spodobać. Panu Bogu o wiele bardziej zależy na naszej wierze niż na naszym komforcie, naszej wygodzie, naszym takim pozornym, zewnętrznym szczęściu. Dlatego, że ta wiara, która rośnie w nas w trudnych sytuacjach, za chwilę będziemy czytać, jest cenniejsza od złota. Jest najcenniejsza. I bez niej nie możemy podobać się Bogu. Tak mówi nam Boże Słowo. Więc chodzi o to, aby nasza wiara rosła i była wypróbowana w próbach i doświadczeniach. Gdzie rośnie nasza wiara? Czy tutaj, jak jesteśmy na nabożeństwie? Częściowo tak powiem. Czy gdy wszystko wspaniale nam się układa i możemy chwalić naszego Pana za to, że daje nam zwycięstwa i możemy wspominać te wszystkie dobre chwile również. Ale jestem przekonany, że ta wiara jest konfrontowana, jest naginana, próbuje być złamana w chwilach trudnych, w chwilach doświadczeń, w chwilach bólu, w chwilach łez, w chwilach straty. A Jemu chodzi o naszą wiarę, byśmy Mu ufali całym sercem, bezgranicznie, bo bez niej nie możemy podobać się Bogu. Odwracając zaledwie dwie kartki, pierwszy list świętego Piotra Apostoła, rozdział pierwszy od 3 do 7 wersetu przeczytam. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niezwiędłego, zachowanego w niebie dla nas, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Z tego się radujcie. Choć teraz, na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej niż zniszczalnego złota, którego jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale i czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Możemy cieszyć się. Boże Słowo zachęca nas, byśmy dzisiaj i każdego dnia cieszyli się z tej żywej nadziei, którą w nas zrodził. Do dziedzictwa niezniszczalnego, nieskalanego i niezwiędłego, które będzie w niebie dla nas. I to jest piękne. To czeka nas, gdy rozstaniemy się z tym światem i z tą ziemią. Choć teraz, na krótko, gdy trzeba. Teraz, gdy jesteśmy na ziemi, gdy żyjemy, gdy przed nami wyzwania codziennego życia, na krótko, gdy trzeba. Nie wtedy, gdy to jest bez sensu. Nie wtedy, gdy nie trzeba. Nasz Ojciec troszczy się o to, aby tylko wtedy, kiedy by trzeba, abyśmy byli doświadczeni i wypróbowani. Czasem zasmuceni. Jednak nie na zawsze. Na krótko. I tylko wtedy, gdy trzeba. Aby doświadczenie wiary waszej, aby doświadczenie wiary mojej było wypróbowane. I tutaj podany jest ten piękny przykład, jak złoto próbuje się w ogniu. Złoto próbuje się w ogniu. To znaczy, podgrzewa się go. Ale nie tak do letniości. Ale podgrzewa się go do tak wysokiej temperatury, że z ciała stałego staje się cieczą. Rozpływa się. I dopiero wtedy z tego złota, jeszcze nie do końca czystego, mogą wydostać się, oddzielić, mogą się pewne nieczyste rzeczy, pewne nieczystości, które złotnik zbiera, oczyszczając w ten sposób swoje złoto. Usuwa ten żużel, usuwa to, co sprawia, że to złoto jest niższej wartości. A po usunięciu tych nieczystości staje się wyższą próbą. Staje się bardziej sprawdzone i doświadczone i ma większą wartość w jego oczach. Tym złotnikiem jest nasz Pan, który podgrzewa czasem nasze życie do tak wysokiej temperatury, aby wszystko, co tam jest niewłaściwego, się spaliło. Aby uległo zniszczeniu i aby mógł to odsunąć. I wiecie, kiedy złotnik zaprzestaje tego działania? Gdy popatrzy do swojego tygla i tam po rozgrzaniu widzi, jak w lustrze, swoją twarz. Już nic z niego nie wychodzi. Już nic się nie wydostaje. I właśnie o to chodzi Twojemu i mojemu Panu, aby Jego twarz była na mojej twarzy, Jego serce było w moim sercu, aby Jego życie było w moim życiu. Chodzi o taką przemianę, o takie poddanie się, o takie posłuszeństwo. Chodzi o naszą czystość. Jeszcze raz wróćmy do listu Jakuba. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej wyrabia cierpliwość, cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. Oprócz wiary, która jest tak cenna w nas dla Boga, chodzi również o naszą czystość, o naszą doskonałość, o naszą świętość. I to też jest jeden z powodów, dla których przeżywamy te trudne chwile i trudne doświadczenia. I w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy takie słowa. Od 5 wersetu. Będę czytał aż do 14. I zapomnieliście o napomnieniu, które jest kierowane do was jako synów. Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy On cię napomina. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu Duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Przeczytałem ten długi fragment, bo wydaje mi się, że w całości jest tak ważny. W wersecie 8 czytamy, że wszyscy są uczestnikami tego, co nazwane tu jest karaniem czy doświadczaniem. W wersecie 9 pisze autor listu do Hebrajczyków, czy nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? Czyż tym bardziej nie powinniśmy poddać się naszemu Panu, gdyż chodzi o nasze życie? Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. To jest Jego miłość, która wykracza często poza nasze zrozumienie, która patrzy na całe nasze życie, a nie tylko na dzisiaj, która patrzy na wiele dni do przodu, nie tylko na tą chwilę, w której jesteś teraz. I w wersecie 14, który czytałem, pisze: dążcie. Więc to jest proces. To jest proces, w którym jesteśmy. Nikt nie może powiedzieć, że już to osiągnął. Apostoł Paweł pisze i mówi: ścigam, dążę, zdobywam. Był blisko. I chodzi o to, byśmy również byli blisko. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. Jest to proces poddania się naszemu Panu. Czy nam się podoba, czy się nam to nie podoba. To jest poddanie i uniżenie się. To jest zaparcie się samego siebie. I słowa Pana Jezusa: nie tak jak ja chcę, ale jak Ty chcesz, Panie. Tak modlił się chyba w najtrudniejszym momencie swego życia na ziemi Pan Jezus. I proces, w którym jesteśmy cały czas. Również proces naszego upamiętania. Proces korekty naszego życia i proces poddawania się. I już kończąc, tylko jeszcze 139 psalm. Przeczytam Tak ściśle nawiązujące do tego, o czym mówił nam w zeszłym tygodniu brat Leszek. Werset 23 i 24 psalmu 139. Psalmu, który również napisał Dawid. Psalmu doświadczonego Bożego sługi. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce. Wypróbuj mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. W warszawskiej Biblii czytamy: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, i doświadcz mnie, i sprawdź, czy nie idę drogą zagłady. Moi drodzy, tym z wami dzisiaj się dzielę. To jest w moim sercu i to jest moją modlitwą każdego dnia. Badaj mnie, Boże, i sprawdzaj moje serce. Poddaję Ci każdą część, każdy fragment mojego życia i zrób z moim życiem, co zechcesz. Prowadź, jak zechcesz i doświadczaj, jak zechcesz. On mówi w tej modlitwie w taki dojrzały sposób. Zbadaj, sprawdź. Doświadcz mnie, czy nie ma we mnie czegoś nieczystego, czegoś złego, czegoś, co rani Ciebie, co rani moich bliskich, co rani Kościół, w którym jestem. Takiej postawy uczymy się nie tylko od Dawida, uczymy się od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uczymy się, gdy mówi do nas: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A każdy, kto bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie, może być moim uczniem. Moi drodzy, wierzę, że Duch Święty dzisiaj coś mówi do naszych serc. Wierzę, że mówi do Twojego serca. Wierzę, że mówi w swój cudowny, indywidualny, ponadnaturalny sposób. Otwórzmy nasze serca na Jego działanie, na Jego zbadanie, na Jego diagnozę, na Jego zalecenia, na to, co On dzisiaj ma dla Ciebie. Wierzę, że teraz możemy stanąć w modlitwie przed Panem i zachęcam Was do tego. Powstańmy. Przyjdźmy w modlitwie do naszego Pana. Z tym wszystkim, co jest w naszych sercach, z tym wszystkim, co dociera do naszych duchowych uszu, z tym wszystkim, co dzisiaj Duch mówi do Kościoła. Drogi nasz Panie, tak bardzo Cię potrzebujemy. I dziękujemy Ci za te trudne chwile, które stawiasz do naszego życia. Szczerze wyznajemy, że one nam się nie podobają często. I tak trudno czasem nam je przyjąć. I wolelibyśmy je odsunąć. Jednak Ty wyraźnie przekonujesz nas, że one są potrzebne w naszym życiu. Byśmy mogli wzrastać w wierze. By nasza wiara stawała się wypróbowana, cenniejsza niż złoto. Panie, abyśmy mogli stawać się jeszcze bardziej podobni do Ciebie w uświęceniu, bez którego nikt z nas nie może oglądać Twojej twarzy. A wierzymy, Panie, że Ty chcesz swoją twarz oglądać w nas. My również tego chcemy, Panie. I poddajemy się Tobie. Poddajemy nasze myśli, nasze życie, nasze rodziny. Wszystko, co nazywa się nasze, Panie, poddajemy Tobie. Bo wierzymy, że Ty nie zrobisz nam krzywdy, że Ty nie poprowadzisz nas do miejsca, które by nas zrujnowało i zniszczyło, ale Ty przeprowadzisz przez trudne chwile, przez trudne momenty i wyjdziemy mocniejsi, wyjdziemy posileni, wyjdziemy oczyszczeni, wyjdziemy z chwałą dla Ciebie, Panie, bo to wszystko ma być dla Twojej chwały. Bo kiedy Ty odnosisz zwycięstwo w naszym życiu, to nie jest dla naszej chwały, ale dla Twojej. Kiedy Ty odnosisz zwycięstwo w naszym Kościele, to nie jest dla naszej chwały, ale dla Twojej. Panie, tak bardzo Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci za Ducha Twego Świętego i za Twój cichy głos. Amen.